Ludzie z misją. Poznaj historię gdańskich społeczników.
Pani Alicjo, ja miałam wrażenie, myślałam, spodziewałam się, że pani na tym rowerze dzisiaj przyjedzie na spotkanie.
I ja też, ale deszcz mnie zatrzymał i pierwszy raz chciałam po prostu wyglądać trochę bardziej kobiecą niż na co dzień w dresie. Ochlapana, niekoniecznie z pulikami czerwonymi, także no dziś postanowiłam trochę inaczej, ale żałuję, bo musiałam i tak iść i chciałam się po ten rower cofnąć, żeby chociaż do pętli na Łostowice dojechać, a potem już tramwajem. Pogoda nam je zatrzymała dzisiaj.
Ale za to tę piękną pogodę pani przywołuje. Żółtym sweterkiem, piękną, kolorową taką apaszką. Mam wrażenie, że bije od pani taka energia mimo dzisiaj aury takiej sobie.
To staram się. W ogóle lubię bardzo kolory i ubieram się raczej kolorowo.
Towarzystwo brata Alberta to jest miejsce pani pracy.
Tak, to jest moje miejsce pracy. Tak właśnie się zastanawiam chyba od 14 lat, bo pracuję prawie 24, a zaczynałam w Przegalinie jako opiekun na Wyspie Sobieszewskiej. I potem właśnie po już urodzeniu drugiego dziecka zdecydowałam się na zmianę. Po prostu chciałam bliżej być domu, bliżej rodziny i stąd właśnie Żaglowa. Ja jestem pracownikiem socjalnym na co dzień i też zajmuję się koordynacją osób bezdomnych. Kieruję osoby bezdomne do placówki. Kiedyś była to rola Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, a od 2014 roku, o ile dobrze pamiętam, zostało to scedowane na brata Alberta i jest to teraz już nie jakby instytucja i wiele osób, tylko jestem ja i właśnie zajmuję się kierowaniem tych osób, więc każda osoba bezdomna, taka samoobsługowa, bo też jakby to jest też ważne, która chce skorzystać z placówki, jakby przychodzi najpierw tę drogę, najpierw zaczyna ode mnie i myślę, że fajne jest i ważne to, że to faktycznie jest jedno miejsce i jedna osoba, więc ja jestem rozpoznawalna i jakby nie ma z tym trudności, tak? Że jest ktoś od tego, gdzie trzeba iść i od czegoś trzeba zacząć, nie? I to zawsze jest ta sama osoba, to samo miejsce, nie?
Jak zaczęła się pani droga taka zawodowa? Co się wydarzyło w życiu, że postanowiła pani zostać pracownikiem socjalnym?
No to nie było takie oczywiste. Jedno, co wiedziałam, wybierając szkołę średnią, bo chodziłam do ekonomika w Starogardzie Gdańskim, nie potrafiłam podjąć decyzji, co w ogóle chcę na tym etapie i w tym czasie robić i trochę pomogła mi w tym moja mama, to znaczy no, musiała podjąć taką decyzję, bo po szkole podstawowej musiałam po prostu gdzieś pójść. Nie bardzo wiedziałam, co chcę wtedy robić, no ale totalnie, ja matematyka, rachunki to nie moja jakby broszka, ja po prostu tego nie czułam i wiedziałam, że zdając tą maturę, po prostu wszystko to, co się wiąże z tym zawodem, to nie jest mi bliskie i ja tego absolutnie jakby nie czuję i nie chcę robić. I potem za namową mojej koleżanki, która mówi, słuchaj, w Gdańsku jest taka fajna szkoła policealna pracowników służb społecznych, mówi, no może tam byśmy poszły, bo ona chciała akurat na BHP, a mówi, a ty może coś byś sobie wybrała. I tak trochę rzutem na taśmę, ale jakby bardziej sugerując się tym, że ja zawsze lubiłam kontakt z ludźmi. Wtedy tak nie do końca wiedziałam, co z czym to się będzie wiązało, jak to będzie wyglądało. Po prostu skończyłam tę szkołę, jakoś tak fajnie się udało, że od razu po szkole miałam co prawda krótki angaż w Smętowie, w schronisku dla bezdomnych. No niestety tam zabrakło funduszy na to, żeby utrzymać moje stanowisko, ale po jakimś czasie pojawiła się propozycja, właśnie jak rozesłałam kilka CV, że właśnie w Przegalinie potrzebują opiekuna i no i spróbowałam i jestem cały czas.
Mimo, że ta praca łatwą nie jest.
No nie jest, a wtedy to w ogóle, ja po prostu nie mogłam też uwierzyć w to, jaka to jest decyzja, z iloma ona się wiąże, zmianami, ile rzeczy będzie się musiało zmienić, jak będę musiała szybko też dojrzeć. No i że się muszę ogarnąć, że tutaj trzeba podejmować ważne decyzje, trudne decyzje, ale mówię, zawsze jakieś miałam takie szczęście, że wkoło mnie były osoby, które mnie wspierały, które mną wstrząsały, że słuchaj, no już dość, już teraz wiesz, czas czasami tupnąć nogą i tak powolutku jakby dojrzewam i jestem, no.
No dobrze, to teraz mówi Pani, że ma Pani 20 lat i zaczyna Pani pracę z ludźmi w kryzysie bezdomności. Tak mi tutaj coś troszeczkę podpowiada, że no jednak dojrzałość osoby 20-letniej jest różna. Czy Pani była gotowa do takiej pracy, jak Pani tak teraz patrzy z perspektywy?
No nie wydaje mi się, natomiast miałam bardzo dużo pokory, zawsze miałam dużo szacunku do drugiego człowieka i myślę, że to kim się stałam, to właśnie moi podopieczni, którzy byli w tej placówce, tak mnie ukształtowali, bo wielu z nich w ogóle traktowało mnie jako wnuczkę, taka młodziutka, taka nieporadna, chociaż ja zawsze byłam dość charakterna, ale nie miałam odwagi. Natomiast no wtedy ta praca bardziej wiązała się bycie opiekunem z takim jakby utrzymaniem też porządku, z takim towarzyszeniem, z takim pomaganiem w takich różnych kwestiach zwykłych, najzwyklejszych. Wtedy też mówię, ta nasza pomoc nie była tak rozwinięta te 20 parę lat temu, bo właściwie była Przegalina i był Monar, nie? Markot tutaj na 3 maja. To tak jakby powolutku ze mną szło. Ja się uczyłam od panów, oni ode mnie, ale zawsze gdzieś tam miałam na uwadze właśnie to, żeby moi podopieczni nie czuli właśnie tych takich różnic, że ja jestem tutaj ktoś, kto zaprowadzi porządek, to będzie tak ostrą, mocną ręką trząsł tą placówkę, to też nie o to chodziło. Nie? I pamiętam, że jak mnie ten kierownik zatrudniał, Mirek pierwszy raz, to też wspomniał, że mu tak zależało trochę na takim pierwiastku damskim, bo mówi, że faceci są raczej właśnie tacy konkretni, tacy bardziej wymagający, a kobieta to zawsze takim swoim takim ciepłem, trochę takiego domowego sznytu nada, że nie wiem, czy ten ogródek prowadzimy, czy warzywniak, czy jakieś kwiaty. Wtedy jeszcze trochę się zaprawiało, więc naprawdę no, dużo się działo takich rzeczy, które ja mieszkając na wsi robiłam na co dzień, więc też wydaje mi się, że było mi o tyle łatwiej, nie? Że na przykład sama wychodziłam do ogródka, a potem za chwilę ktoś się pojawiał i chciał mi pomóc. Czasami trzeba było angażować te osoby i nie zawsze się widziało chęć, ale po jakimś czasie, no dobrze, pomogę, przecież pani nie przekopie tego ogrodu, więc no mówię, te początki to tak właśnie wyglądały, nie? Teraz mamy trochę inną formę pomocy, że się nastawiamy właśnie na to, żeby dokumentacja była uzupełniona, żeby były te dokumenty, żeby były wnioski poskładane, więc nie ma jakby też na Żeglowie nie ma tej przestrzeni, żeby tam, nie wiem, ogrodem się zająć, bo po prostu fizycznie tam nie ma. Ta praca wygląda zgoła inaczej, ale bardzo miło wspominam Przegalinę i właśnie to, bo myślę, że no to była taka namiastka mojego domu rodzinnego, nie? Tego chociażby takiego zewnętrznego, urokliwe miejsce, piękny stary budynek, poniemiecka szkoła z cegły czerwonej, no wtopiona w te pola rzepaku, do tego jeszcze martwa Wisła, no cisza, spokój, w ogóle ilość zwierząt takich, których się, że tak powiem, na co dzień nie spotyka, bo i bażanty, a ich mnóstwo, nie? Różnego rodzaju innych zwierząt, więc no, tam był klimat. Mieliśmy zawsze mnóstwo kotów, psów, więc no, to było coś naprawdę fajnego.
Powiemy też dzisiaj o tematach, o problemach, o takich sytuacjach trudnych, ale chyba wolałabym zacząć od tego, co daje Pani w tej pracy przez tyle lat największą satysfakcję.
Nigdy jakby nad tym się też tak nie zastanawiam. Jakby przychodzę do pracy, robię to, co lubię, bo wydaje mi się, że przez tyle lat tak się kiedyś zastanawiam, czy ja potrafiłabym robić coś innego. Ja tak przyzwyczaiłam się też do tego jakby klimatu też tych osób. Nie mam z tym trudności, że oni są inni, że inaczej pachną wielokrotnie. Też nauczyłam się cieszyć takimi drobiazgami, bo często jest tak, że mamy jakiś zamysł dużych rzeczy, a niestety szybko jakby dochodzimy do ściany i się okazuje, że to jeszcze za szybko, to nie ten moment, to chyba bardziej ja chciałam niż osoba, której pomagam chce, więc to są też takie rzeczy, które mnie cieszą.
Ale to Pani pomogę, bo tak sobie myślę, że no właśnie, mówi Pani o tym, że Pani pomaga, samo słowo pomaganie, to jednak dużo ma w sobie takiej dobrej energii i tak sobie wyobrażam, że chyba dla mnie największą satysfakcją byłoby to, że właśnie kogoś mogę na jakieś takie bardziej równe tory pociągnąć czy sprowadzić.
I takie rzeczy się dzieją, ale to często nie jest tylko zasługa moja. Nie? Ja powiedzmy jestem na początku tej drogi, gdzieś widzę ten potencjał, to brzydko zabrzmi, ale podrzucam moim koleżankom, asystentkom, ja mówię, słuchajcie, mam fajnego pana, wydaje mi się, że pan ma dużo chęci, jest nowy w systemie, że warto by było nad nim popracować. I potem okazuje się, bądź też nie, bo jest i tak, że na przykład fajnie pan wszedł w tą asystenturę, w ten indywidualny program wychodzenia z bezdomności i mamy sukces. Jest już na mieszkaniu treningowym, po nim jest rekomendacja na mieszkanie socjalne i jest efekt. W mojej akurat kawałku pracy socjalnej, który wykonuję, to nigdy nie jest tak, że to jest coś mojego takiego 100%. Nie? To może być moje, powiedzmy, kolokwialne nazwy, dobre oko, tak? Albo, że widzę i zawsze, że w kimś widzę ten potencjał na tej zasadzie, nie? Także to są, jeżeli są sukcesy, to one są często sukcesem wielu osób, bo pomaganie to nie jest tak. No to możemy jakieś takie drobiazgi, o, że dowód osobisty, że na przykład udało mi się zmotywować kogoś na pójście na terapię, albo żeby odnowić relacje z rodziną, albo żeby nawet zwyczajnie chciał się otwierać i mówić o swoich problemach. To już jesteśmy zawsze kroczek do przodu. Banały czasami. Pan nie chce zgolić swojej brody długiej czy włosów, bo nie chce, próba namówienia, że... Wie pan, ja mówię, w tych krótszych będzie panu do twarzy, będzie pan młodziej wyglądał, będzie fajniej, będzie tak higieniczniej. I kiedy widzę to, albo na przykład pan się spóźnia na spotkanie, bo musi się odświeżyć przed spotkaniem ze mną, to są też takie moje sukcesy, że fajnie, że wcześniej nie miał takiej potrzeby, nie chciał tego robić, a teraz uznał, że to jest ważne i to są te takie malutkie kroczki, które są też bardzo ważne i potrzebne w tym zmienianiu i postrzeganiu całej sprawy, tej osoby, tak? Bo też miewam takie sytuacje, że ktoś przychodzi po godzinach i puka, że chciałby się wykąpać. A mamy też ustalone na sztywno, staramy się tego trzymać, ale sobie myślę, kurczę, nie mam nic do roboty właściwie, no nikt mi głowy nie urwie, że pozwolę się temu panu wykąpać, jest trzeźwy. Ja mówię, dobrze, to niech pan wejdzie, tylko tak prosiłabym, żeby zgrabnie raz, dwa, towarzyszę w tym wszystkim, szukam rzeczy czystych i on wychodzi i widzę drugą jakby osobę, zupełnie kogoś innego i na przykład zdarza się i to wcale nierzadko, że ta osoba mi mówi, pani Alu, jak ja pani dziękuję za to, że dziś będę mógł jechać tramwajem, że nikt mnie nie wyrzuci, że nie śmierdzę, że będę mógł pójść do lekarza, więc no dla mnie tego typu rzeczy, nie? Są takie naprawdę namacalne, takie widoczne, to ja bym nawet obwieszczała dużym sukcesem, bo wiem, że w przypadku tych osób to jest naprawdę krok milowy. Jeżeli ktoś długo jest w tej bezdomności i żyje w taki, a nie inny sposób, to dla nas pewne rzeczy takie się wydają proste i oczywiste, ale one nie są, nie? Dla tych osób takie proste i oczywiste.
Powiedziała pani o tym, że pani się wsłuchuje w historię tak naprawdę, w opowieść tych osób, które do pani przychodzą, czyli tak gdyby sprecyzować jakieś cechy albo umiejętności, albo takie klucze do pewnego pojmowania świata, które pani wykorzystuje, no to właśnie jest ta umiejętność słuchania. Czy coś jeszcze by pani wskazała jako takie swoje dobre cechy, które pani się w tej pracy, na tym etapie, w tej pierwszej części łańcucha przydają?
Intuicja, myślę, że to też takie pierwsze wrażenie, natomiast bywa też mylna, nie? Że czasami ktoś przyjdzie całym sobą, taki nerwowy, agresywny, bo tych sytuacji też miewam i mając świadomość, że często jestem na tym posterunku sama, muszę też zadbać o siebie, o swoje bezpieczeństwo i też wygaszać takie sytuacje, więc też należy tak poprowadzić. Nie zawsze mi się udaje, to też zaznaczam. Nie zawsze mam też taki dzień, że jestem podatna. Faktem jest też, że ja już na tyle pracuję, że ja gro moich panów znam, ale też widzę te progresy w ich też już samopoczuciu, w ich zachowaniu, że się starzeją, że chorują, że to, co było nawet kilka tygodni temu, już nie jest takie, bo na przykład pan był w szpitalu, coś się zmieniło i jakby nie można iść taką sztampą, nie? Że on zawsze był w noclegowni, idzie do noclegowni. No nie, no jakby czasami też mam trudność z moimi kolegami, jak właśnie próbuję coś przeforsować, ale on świetnie funkcjonował. Ja mówię, ale teraz nie funkcjonuje. Ja mówię, coś się takiego wydarzyło. Czasami nawet nie mam żadnej podkładki szpitalnej, ale jakby bycie takie długoletnie w bezdomności bywa też, no, że w tych różnych warunkach, no to zdrowie bardzo, szczególnie to psychiczne, mocno się potęguje, ta osobowość potrafi się zmieniać. Wtedy ja muszę też wyczuć i jakby nawet ta placówka, do której stricte nie kieruję, bywa, że muszę zadzwonić i powiedzieć, słuchajcie, mam takiego pana i moim zdaniem on totalnie nie nadaje się ani na schronisko, ani na noclegownię. Potrzebuje zacząć od was, nie? I też się tam czasami boksujemy ze sobą, że no ale nic nie mamy. A ja mówię, słuchaj, chociaż na miesiąc, żeby sprawdzić, żeby ocenić, żeby wybadać, może wam się uda. I logistycznie, i też wymaga ode mnie takiej logistyki, ale i też właśnie takiego trochę przewidywania, nie? Że ja też czasami wolę bardziej zaopiekować. Ja mówię, słuchajcie, jak będzie dobrze, przecież zawsze jakby powrócić możemy do tego stopnia niżej i niżej. Ale spróbujmy, żeby potem nie mieć jakby takiego poczucia, że kurczę, przecież czułam, że jest coś nie tak i warto było wtedy zaryzykować, czy przynajmniej no spróbować, może ryzyko to złe słowo. Nie?
Rutyna w tej pracy raczej pani nie grozi.
Nie ma mowy, nie ma mowy. Tu nawet jeżeli jakby wiemy, że znowu przyjdą osoby, że będą do zaopiekowania, że trzeba będzie im te miejsca, to jakby to jest rutyną, nie? Że to się na pewno tak zadzieje, tak pojawi. Natomiast osobowości, charaktery, kwestia dnia czasami, że owszem przychodzi po raz wtóry ta sama osoba, ale dzisiaj jest po prostu totalnie wkurzona, wyzywa mnie na przykład na dzień dobry, już jest o coś zła. Nie ma opcji, nie ma opcji, żeby się nudzić, absolutnie.
To jest misja, pasja czy praca po prostu?
No na początku myślałam, że praca, ale z każdym rokiem, z każdym miesiącem jestem przekonana, że to jest misja. Jestem świeżo też po rekolekcjach w Strzelcach Opolskich. Tym razem miałam okazję ja pojechać właśnie tam. Brat Albert co roku jeździ w okresie właśnie świątecznym i tym razem ja pojechałam i mieliśmy konferencję i właśnie był dominikanin, który wspominał właśnie o tym, że absolutnie to, co my robimy, nie można nazwać zawodem. I tak mi się też wydaje, że jak patrzę czasami na swoich kolegów czy koleżanki, osoby, które przychodzą do pracy, rotują się, no jakby widać te osoby zaangażowane, te, które pomagają, realnie pomagają i widać te osoby, które przychodzą do pracy, ale z takim czasami właśnie nastawieniem bardzo mało fajnym, nie? I tak się zastanawiam, przecież to nie jest też zawód, gdzie te pieniądze są kuszące, więc sobie myślę, po co ty się tak męczysz i męczysz innych, nie? Więc zdecydowanie dla mnie jest to owszem praca, bo dostaję za to wynagrodzenie, natomiast ja traktuję to jako misję i lubię tych moich panów.
A kim jest pani Alicja czy Alicja po przyjściu z pracy?
Ja mam tak, że to też udało mi się fajnie wypracować, bo nie było tak na początku. Kiedy nie miałam rodziny, to niestety wlokłam tą pracę z sobą do domu. Ale odkąd mam rodzinę, to ja już jadąc na tym rowerze jestem po prostu już w takim ferworze myślenia, co zrobię do jedzenia. No więc jestem mamą na pełnym etacie, zaczynam drugi etat i już co tym moim chłopcom tam przygotować. Mnie rodzina bardzo napędza, daje taką dobrą energię. No i lubię się też dla nich starać, nie? I zawsze się śmieję, że ja mówię, no teraz przyszłam z jednego miejsca, teraz rządzę w drugim. Oni mówią, mamo, nie jesteś w noclegowni, nie? Bo tak czasami nimi zawiaduję, że oddelegowuję zadania tak i widzę, że ja mówię, okej, dobra, no a za chwilę znowu jestem. Ja mówię, słuchajcie, bo ja jestem sama. Ja mówię, tu mam mężczyzn. No i tak mi się czasami zapomina. Oczywiście tam dworujemy z tego, ale, no ale tak jest, nie? Że nie da się tak zupełnie tego tak odłączyć, ale to w taki raczej zabawny sposób. I mam też to szczęście, że udaje się jakoś mieć porządek w jednym i w drugim miejscu, żeby to taki balans był między tymi dwiema sferami, że to się udaje układać. Nie zawsze tak było, kłopotów rodzinnych też sporo całkiem niedawno i chorobowych, ale jakby no, wychodzimy z tego silniejsi. I też mam wrażenie, że też mnie ta praca też tak wzmacnia. Dużo tych takich tragedii, trochę też śmierci No ja myślę, że ja z każdym rokiem, z każdą sytuacją jestem też taka bardziej uodporniona, ale jakby też bardziej świadoma, nie? Jakie to wszystko jest ulotne, jakie to wszystko jest skomplikowane, jak ważne jest, jak jacy uważni powinniśmy być na siebie, jak powinniśmy dbać o te relacje, żeby właśnie nie stać się właśnie w takim miejscu. No to myślę, że to jest niezła szkoła jazdy taka naprawdę i życia, nie? Że to jest kawał życia trudny, ale warty też tego, nie? Bo to myślę, że to dzięki temu też mi uświadamia, ile mam i że powinnam być też za to wdzięczna i też pilnować tego. Ale wiem, że jak w jednej sferze jest bałagan, to niestety często przechodzi na drugą i nie zawsze nam się to udaje wtedy tak pogodzić i rozdzielić, a warto jest nie zadbać i o jedną i o drugą, żeby to miało ręce i nogi.
Chcesz poznać historię gdańskich społeczników? Wejdź na stronę ludziezmisją.pl.